Katarzyna Glinka jest moim waszym gościem, aktorka, a też autorka książki.
Tak.
Mnie też zabrakło sił. Dobry tytuł, Kasiu. Taki tytuł, który przyciąga uwagę. No, moją uwagę przyciągnął. Dziękuję, że zgodziłaś się przyjść. Jesteś świeża po premierze, więc wiem, że jesteś teraz zajęta i rozchwytywana, ale ten tytuł na tyle mnie zaintrygował i przykuł moją uwagę, że chciałam właśnie porozmawiać właśnie, może nie o aktorstwie, ale bardziej o tobie, czyli jaka jest Kasia Glinka.
Dziękuję za zaproszenie.
Tak się zastanawiałam, jakie pierwsze pytanie ci zadać, bo przeczytałam w większości książkę, świetnie się przy okazji czyta i bardzo płynnie. I takie pierwsze pytanie, jakie mi przyszło do głowy, to jak to jest mieć wszystko i nagle wszystko stracić?
Tak. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, bo to dla mnie bardzo cenne. Wiesz co, to jest bardzo trudne. Bardzo trudne, zwłaszcza w przypadku takim jak ja, czyli osoby, która jest bardzo sprawcza i która lubi mieć sprawczość. Osoby, która lubiła bardzo mieć przewidywalne i skontrolowane życie. Więc nagle, kiedy czujesz, że ten cały świat się bardzo dobrze układa, tak jak ty chcesz, i kiedy to się wszystko rozpada, a przede wszystkim największe twoje wartości, których nagle nie masz, tracisz, to to jest stan taki niebycia niemalże.
To jest mega trudny okres, żeby się potem pozbierać i stanąć na nogi, ale powiedziałaś jedno ważne zdanie, że nagle pozbywasz się, czyli właściwie tracisz. Właściwie to jest taka książka też o utracie i o tym, że na nowo stajesz i próbujesz na nowo zbudować sobie ten świat. Tracisz wartości, którą zawsze hołdowałaś i które są dla ciebie mega ważne. Jakie to wartości?
Wiesz, dla mnie to zawsze była rodzina i ona była na pierwszym miejscu. A w momencie, w którym utraciłam właściwie wszystkie elementy, bo zmarł ojciec i w tym czasie też zakończyło się moje małżeństwo i też musieliśmy w związku z tym sprzedać dom, czyli tak naprawdę wszystkie te filary, w których w większości z nas buduje jakieś poczucie bezpieczeństwa. I ja je straciłam. Ojciec, który był taką silną podporą przez całe moje życie. No małżeństwo, mąż również. I nagle tracisz jakby dwie nogi zupełnie. To miejsce, w którym mieszka, z którym utożsamiałam też poczucie bezpieczeństwa. Jakby nie masz niczego. W tym samym czasie jednocześnie jestem mamą dwulatka, dla którego wiem, że ja muszę być filarem. To uczucie, kiedy z jednej strony no wiesz, że powinnaś sprostać, bo jestem odpowiedzialna za małego człowieka, a nie mam siły kompletnie, nie mam mocy, to jest uczucie niebywale, wiesz, trudne w samej sobie, jak to wszystko, to życie, o którym mówisz, poukładać na nowo, w sensie jak je przeformatować, od czego zacząć w ogóle, jak sobie dać prawo, kiedy jeszcze żyję w świecie w leszy, wiesz,
ja
naszego zawodu. Zapytał,
czy to jest trudniej? Wydaje mi się, że jest trudniej, bo jesteś tak nastawiona i wystawiona na taki widok publiczny.
Tak. Trudniej o tyle, wiesz, że zależy jaką się ma wyporność i jaką taką silną swoje poczucie wartości. Ja myślę na tamten moment, swoje poczucie wartości również budowałam na tym, jak wygląda mój wizerunek w tamtym czasie, te 10 lat temu. Więc w momencie, w którym ten wizerunek również legł w gruzach, no to odczuwałam to bardzo dotkliwie. Myślę, że dzisiaj przy mojej głowie zdecydowanie mniej by mnie to bolało i dotknęło, choć nie chcę ukrywać, że to jest tak, że to w ogóle nie boli, bo jesteśmy ludźmi. I nie ma takiej możliwości. Chyba trzeba mieć osobowość psychopatyczną, żeby cię to kompletnie nie dotykało. To dotykało i dodatkowo było rzeczywiście trudnością. Ale wiesz, myślę sobie, że czy ja, czy pani, a często dziś jeżdżę na spotkania do wiesz, mniejszych, małych miejscowości, dla nich myślę, że to jest to samo zderzenie. W sensie moje z tym, że oceniało mnie pół Polski, a takiej pani, która mieszka w mojej miejscowości i ten świat, jej krąg, To jest ta społeczność, w której ona mieszka, która na przykład również krytykuje.
To ciekawe, co mówisz, bo właśnie chciałam zadać to pytanie a propos tego blasku fleszy. No, mówiąc między innymi o socialach, o kolorowej prasie, o internecie, że właśnie jesteś wystawiona na taki widok publiczny z racji wykonywania też swojego zawodu. A dzisiaj lubimy, jak wszystko jest kolorowe i lubimy, jak ludzie się uśmiechają i zazdrościmy komuś tego życia, jak wchodzimy na jakiegoś tam Instagrama i wszystko jest takie piękne, kolorowe i tak dalej, a w środku zupełnie to, wiesz, wygląda inaczej, ale podejrzewam, że właśnie to, co powiedziałaś, że ta pani w mniejszej miejscowości, ona też jest trochę wystawiona, tylko w swoim kręgu, na to postrzeganie przez to otoczenie jej mniejsze, a przeżywa dokładnie takie same emocje.
Tak, bo to jest tylko kwestia tego, co my mamy w środku. Oczywiście siła rażenia jest większa, no bo my się musimy zdarzyć jeszcze z jakimiś ludźmi, którzy są zupełnymi, nie wiesz dlaczego, randomowymi ludźmi, którzy ciebie krytykują, ale no nie wiem, co jest dotkliwsze, jak mieszkasz w małej miejscowości i krytykują cię za plecami twojej sąsiedzi na przykład, tak? Albo w ogóle bliskie otoczenie, albo ludzie w szkole, dzieciaki, liceum. To ja nie wiem, co jest gorsze. Myślę, że ten poziom jest jakby bardzo podobny. Dlatego też zdecydowałam się, no wiesz, napisać tę książkę, bo wiem, że myślę, że generalnie w ogóle jako ludzie bardzo potrzebujemy wsparcia, zwłaszcza w tym świecie kolorowym, o którym mówisz, bo dzisiaj wszyscy się z tym zderzamy. No, social media dopadły nas wszystkich i to już niezależnie, czy nas uprawiających zawody takie no, na świeczniku, ale każdy ogląda swoich znajomych, przyjaciół, a wszędzie jest po prostu jakaś rzeka miodem płynąca. No to jest tak kolorowy świat, że to w ogóle nie wierzysz, że aż tak dobrze się ludziom żyje. No po prostu. I nagle z jakichś powodów depresje, stany lękowe, nie mówimy.
To jest tak, a nie bałaś się takiej, masz rację, a nie bałaś się takiej łatki, bo czasami jest, wiesz, no sytuacje i zdarzenia losowe różnych ludzi dotykają, i kobiet w różnym wieku, i mężczyzn w różnym wieku, ale czasami jest, nie wiem, właśnie wiesz, rozwód i tak dalej, no to właśnie z nią coś jest nie tak, bo wiesz, bo może aktorka, bo może
no najpierw się
liczka.
Z różne, takie z kobietą z reguły jest coś nie tak.
Generalnie z kobietą, no jak facet ma dwa rozwody, czy trzy.
To w ogóle nie ma znaczenia. Może mieć piątkę dzieci i z każdy z inną i to jest właściwie kozak.
Dokładnie wyjąłaś mi to z ust. No, a kobieta jest...
To znaczy, że ona coś z nią jest nie tak.
Dokładnie tak. Właśnie takiej też łatki. Nie mówię o tym pierwszym momencie, no bo wiadomo, że człowiek o tym pewnie nie myśli, jak zderza się z taką swoją rzeczywistością, ale później, a może, nie wiem, czy spotkała się z takimi komentarzami czasami, gdzieś nawet w necie.
Oduczyłam się czytać komentarze od lat, więc być może tak jest, ale rzeczywiście tak myślę teraz, że nawet na moich tych Jezus, na moim Instagramie potrafią ludzie tak napisać, więc rzeczywiście ja to czytam. Chciałam powiedzieć, że nie, ale w sumie to do mnie dociera. Czy się bałam, czy się nie bałam? Wiesz co, na koniec dnia wybrałam swoje życie. I wybrałam stanięcie za sobą. Więc również musisz się wtedy z tym zmierzyć, że będą wciąż ludzie, którzy cię skrytykują. Ale na koniec dnia no już też się nauczyłam, że oni zawsze skrytykują. Są ludzie, którzy cię skrytykują za wszystko, bo mają to w sobie. I teraz albo boisz się i w związku z tym żyjesz dalej wciąż nie blisko siebie, lękając się i udając coś na zewnątrz tylko po to, żeby ci właśnie o tobie tego nie powiedzieli, no, albo możesz zwyczajnie w którymś momencie dojrzeć do tego, żeby myśleć, no co z nimi coś jest, to z nimi jest kłopot, to oni mają kłopot. I dlatego też ja chcę o tym mówić, dlatego że ja mam jednak to przełożenie i mogę być dla kobiet przykładem, że to nas nie stygmatyzuje. My również mamy prawo zdecydować o tym, jak coś jest złe, niedobre, albo my się w czymś źle czujemy, to możesz decydować w swoim życiu.
Co słyszysz od kobiet? Mówisz, że czasem jeździsz też między innymi do tych mniejszych miejscowości. Ale no spotykasz się z wieloma kobietami, nie tylko oczywiście ze swojego zawodu w Warszawie, w dużych miejscowościach. Co słyszysz?
Wiesz, teraz, bo często już mam spotkania właśnie takie autorskie z kobietami i to jest trochę moją misją, żeby rozmawiać o tym, żeby oswajać kobiety w ogóle z tematami dotyczącymi zmiany, terapii, tego, żeby ponazywać swoje trudności, tego, żeby w ogóle o nich powiedzieć. I póki co jest trochę tak, że one patrzą i mają coś takiego, aha, czyli można w ogóle o tym powiedzieć, ale jeszcze nie ma takiej odwagi, wiesz. Przychodzą często później po spotkaniu, rzeczywiście mówią, pani Kasiu, super, że pani o tym mówi. Ale ja widzę, że jest jeszcze bardzo duża blokada, żeby tak naprawdę, wiesz, to jest uwalniające, myślę, tak z tego, co czytam, nawet jak kobiety do mnie piszą, bo mówią, dziękuję, bo daje mi to wiarę, że można. Że można dalej żyć szczęśliwie, mimo tego, że życie nie poszło no tak, jakby się chciało w scenariuszu idealnym. I że można te klocki inaczej poukładać i naprawdę być szczęśliwym. Ale to jest wciąż z takim, jeszcze wiesz, takim niedowierzaniem, że u mnie na tym moim ogródku to też jest możliwe. Jest jeszcze wciąż takie niedowierzanie.
To jeszcze wróćmy do tego takiego momentu, który był pewnie takim, no trudnym, znaczy na pewno był trudnym czasem, ale takim przełomem w twoim życiu właśnie, że świetna kariera, świetne role i nagle to wszystko się gdzieś złożyło jak taki domek z kart, czyli właśnie choroba taty, która zakończyła się właśnie jego śmiercią, rozpad małżeństwa. Co ty fizycznie wtedy czułaś, w jakim ty byłaś się stanie, jakbyś miała dzisiaj w paru zdaniach odpowiedzieć? Co się stało z tej Kasi ogarniaczki? Bo tak mówisz o sobie, tak, tak też cię nazywają. Zresztą masz taką aurę takiej babki, która dźwignie wszystko. Tak. I nagle ta Kasia nie funkcjonuje.
Mhm. Wiesz, myślę, że nawet dla osób z mojego otoczenia to nie było... to nie było takie oczywiste. Mhm. Bo jak całe życie ogarniasz, dajesz radę, i jesteś silna, no to oczywiste jest to, że ty sobie radzisz z problemami. To jest po prostu oczywiste. I to chyba było dla mnie wtedy dość trudne. Ale szukałam osób, które rozumiały ciężar jakby tego, co przeżywam. Myślę, że to jest ważne, żeby znaleźć w swoim otoczeniu ludzi, którzy zrozumieją i cię przyjmą z tym. Bo wiesz, jak całe życie jesteś jakaś, no to trudno. No, dla ludzi to jest oczywiste, że ty ogarniasz. No dobra, no coś się przytrafiło, no trudno, ale ona sobie poradzi. I to jest bardzo trudne dla ludzi przyjąć, że tak jest. Więc warto poszukać chyba tych, którzy no, mają ten wgląd i potrafią cię z tym przyjąć. Z tym właśnie, że nie dajesz kompletnie rady. Że,
tylko u mnie to się chyba tak z tego, co też zdążyłam się zorientować i wyczytać, zdarzyło się to w taką całość, że oprócz tego stanu psychicznego, to zaczęło się przekładać również na ten twój stan fizyczny, czyli na taką niemoc. No jest taka scena, o której mówisz i o której też czytałam, a propos dwuletniego twojego synka, który, wiesz, płacze, a ty jesteś potrzebna, no musisz wstać, tak, prawda? I nie jesteś w stanie.
Tak, tak, no to był moment właśnie na tyle wstrząsający, że podałam go jako przykład, bo dla mnie samej, wiesz, ta świadomość, że ja jestem odpowiedzialnym rodzicem i tak staram się funkcjonować i ja naprawdę fizycznie nie mam siły i nie mam mocy, no to było przerażające, bo dla mnie konsekwencją jakby no jest to, że ja muszę być w formie, nie? A nagle się okazuje, że to moje muszę, no to ja sobie mogę wysłać w kosmos, bo mi organizm powiedział, że no nie, nie, jak dalej tak, to nie. Więc ten stan, wiesz, najtrudniejszy był dla mnie samej, bo nawet jak masz bliskich ludzi przy sobie, no to oni mogą ci tylko w tym towarzyszyć i oni mogą ci współczuć, empatyzować z tobą, ale na koniec dnia najtrudniejsze to jest dla osoby, która przechodzi przez ten stan tej niemocy, tego, że siedzisz i po prostu patrzysz w ścianę i nie wiesz, co masz zrobić. No bo ta rozmowa się kiedyś skończy, no rozumiesz, że koleżanka ci współczuje, ale na koniec dnia dalej z tym zostajesz. To ty się musisz z tym najbardziej zmierzyć. Jakby z tym,
że... mogę się najbardziej pogodzić, to nie pytam o śmierć taty, no bo to jest oczywiste, prawda? No bo to jest coś, co no to jest jakby taka strata już nieodwracalna. Ale w przypadku małżeństwa i zakończenia tego, że nie wiem, że właśnie, że ciągle wspominamy to, jak było, że analizujemy, dlaczego do tego doszło, że czujemy swoją winę w tym, że nie wiem, złość, przykrość, a może dlaczego mnie to spotkało.
Tak, wszystko naraz, wiesz, i jak zaczynasz właśnie tak funkcjonować, no to jest droga donikąd, a właściwie droga do depresji. Bo się biczujesz, bo myślisz tylko o tym, co zrobiłaś źle, jak powiedziałaś, jakie błędy popełniłaś, można było inaczej, bo to jest spirala do nikąd, nie? W sensie, a wpadasz absolutnie w pozycję, nie wiem, ja przynajmniej tak miałam, albo ofiary, albo że z kolei byłam jakaś i coś zrobiłam. I ta nieumiejętność wyjścia z tego niekończącego się takiego już twista, to było potwornie męczące, bo to u mnie trwało parę lat. Ja pamiętam, że dostałam super ćwiczenie od mojej terapeutki wtedy, żebym nosiła gumkę na ręce i za każdym razem, kiedy pomyślę na ręku, żebym jak pomyślę, znowu będę miała te myśli, dlaczego i co, i znowu jestem w przeszłości, to żebym się uderzyła w tą gumką, żebym się strzeliła w rękę. Ja miałam siniaki. później. I wiesz, ona mi powiedziała, zobacz, jak ty cały czas o sobie źle myślisz, to po pierwsze. Po drugie, zobacz, co się dzieje z twoją głową. Jakby ona nie ma szans na to, żeby się zrehabilitować, żebyś ty w ogóle zaczęła inne życie.
Bo ona cały czas dostaje te impulsy. To nie był miesiąc, to nie było dwa miesiące, to były lata.
Tak, tak, tak. No u mnie to trwało lata. Ja dlatego tak bardzo, dla mnie to jest ważne, bo być może ta moja książka spowoduje, że ktoś będzie miał ciężki rok, ale nie lata. Bo ja sobie to cierpienie, wiesz, przedłużałam zdecydowanie tym, jak funkcjonowała moja głowa, tym, jak bardzo właśnie nie umiałam znaleźć wyjścia z tego impasu. Mhm. I wiesz, no te fizyczne nawet ślady w którymś momencie zaczęły mi dawać jakby wgląd w to, że no, rzeczywiście moja głowa nie ma prawa myśleć inaczej, skoro ja cały czas tak do siebie mówię, nie? Cały czas jakby myślę i jestem w przeszłości.
Zastanawiam się, dlaczego... Nie generalizuję, że dotyczy to tylko kobiet. A dlaczego my dużo bierzemy to na naszą głowę, w kontekście, że to właśnie ta nasza wina, wiesz, analizujesz to. Z czego to wynika? Nie wiem, zastanawiałaś się nad tym kiedyś może?
Myślałam o tym. Oczywiście jest też silna grupa mężczyzn, która też tak ma, ale faktycznie oni sobie lepiej radzą, jakąś łatwiej. Oni tak nie wrzucają na siebie poczucia winy jak my. Tak zauważyłam, że generalnie kobiety mają te tendencje do takiego nużania się później. Niezakończenia historii trudnej, niewybaczenia sobie. Myślę, że to jest z takiej naszej powinności i schematów, w których jesteśmy często jako kobiety wychowywane, że my jednak mamy być te, po pierwsze, miłe i grzeczne, po drugie, jednak jesteśmy odpowiedzialne za rodzinę. Mhm. To my. Mhm. I to nieraz w przekazach się słyszy, że my jesteśmy tego ogniska, żeby ono jednak trwało. No i nagle nie trwa. No i się nagle okazuje, że kto jest winny. No przecież no. A to się też słyszy bardzo często jednak. My, nawet kobiety, bardzo często rozmawiając ze sobą, ja słyszę, no wiesz, no ona sobie ułożyła życie, bo kogoś ma. Czyli, wiesz, nawet społecznie, no nagle no, nie ułożyłaś sobie życia. Z tyloma elementami, które kobieta musi się zmierzyć później, mężczyzna może. Dajemy im prawo w ogóle, że no mogą. 100 razy może się udać, nie udać, nieważne. To jest facet. A my nie bardzo. I myślę, jako kobiety, my nie dajemy sobie też do tego prawa w ogóle, tak w życiu, nie? Do porażek, do zmian, do tego, że mamy również prawo zdecydować o swoim życiu, żyć inaczej. To nie jest jakiś
przywilej. Że to ci się podoba, że właśnie, że ciągle jest takie piętnowanie i mało tego, myślę, że kobiety same siebie nawzajem też piętnują. To nie, to różne.
Dokładnie, tak, że my jesteśmy dla siebie największe, bardzo, bardzo surowe generalnie, my dla siebie kobiety również. Więc odrzucić to wszystko i tak zastanowić się tak naprawdę, czy faktycznie to, jak ja żyłam, to był ten ideał mojego życia? To jest, wiesz, ogromna praca, ale to już jest ta zmiana, która u mnie nastąpiła i która się wydarzyła i którą się bardzo chcę dzielić, dlatego że wiesz, od tego wyjścia z trudności, no to jest długa droga, ale potem jest naprawdę ten piękny moment, kiedy sobie uświadamiasz, że właściwie wcale nie musisz tak, jak ci się wydawało od dziecka, że jest dobrze.
Mhm. Miałaś depresję?
Nie, ale byłam bardzo blisko z takich bardzo silnych stanów depresyjnych i okołodepresyjnych. Wiesz, i w tamtym czasie pamiętam nawet, że Instagram, który już również istniał. Nawet to, wiesz, powodowało, że ja myślałam, boż, to wszyscy mają piękne życie. Ci są na wakacjach, ci jadą na wakacje, tam ma Secret Project, tutaj po prostu wszystko jest odpalone, wszyscy są uśmiechnięci, radośni. Co jest ze mną nie tak? Mhm. Nawet takie rzeczy powodowały, że ja jeszcze bardziej nurkowałam, wiesz, to bardzo nie, to nie pomaga generalnie. To tylko pokazuje, że po prostu strasznie chcemy się obejrzeć w jakimś lustrze, ale wtedy jeszcze bardziej nie pasujemy i to jeszcze bardziej spychało mnie w jakąś otchłań taką, z tym niepogodzeniem się w ogóle ze swoim życiem. Bo to było bardzo trudne.
Mhm. A jeszcze, żeby mieć siłę mimo wszystko, no bo życie toczy się dalej dla dziecka.
Tak. Wiesz, no zewnętrznie, no to ta siła jest i wiesz, siłą woli, mocy jakoś to ciągniemy no, do momentu, do którego właśnie ciało nie powie, w którymś momencie stopnie.
Czy i
nie,
ten tak. Moment, kiedy ciało odmówiło ci posłuszeństwa i byłaś w fatalnym stanie też psychicznym, to był ten moment, kiedy zdecydowała się na terapię, czy on nastąpił wcześniej, później, jak u ciebie
co,
wyglądało?
Ja tych terapii przechodziłam wiele, tak, tamten moment był pierwszym takim, kiedy ja dałam sobie prawo do tego, żeby w ogóle przeżyć żałobę, żeby zacząć wyrzucać emocje z siebie, żeby już nie być tą twardą Kaśką, która wszystko poukładała i pospinała i jest super, tylko jednak chociaż mieć jakieś jedno okienko jakieś takie, żeby sobie pozwolić na autentyczność i prawdę. I wtedy no tylko tyle, miałam przestrzeń na tylko, wiesz, taką jedną godzinę w tygodniu, żeby po prostu spotkać się z kimś, komu zaufałam i wypłakiwać siebie. Ale to jest zawsze coś, więc wiesz, warto znaleźć chociaż taki moment w przestrzeni swojego życia, żeby na początek po prostu zwyczajnie mieć kogoś, przed kim możemy to zrobić. Tak, ale to trwało jeszcze, wiesz, parę ładnych lat, bo ja, tak jak już opowiedziałam, wiesz, ja sobie ten czas przedłużyłam, bo ja zewnętrznie chciałam to wszystko poukładać i jakby, wiesz, mimo wszystko trzymać gardę cały czas. No i niestety to uważam, miało bardzo duży rewers, no bo ja, tak jak wspomniałam, otarłam się o depresję, bo jakby po prostu przedłużyłam sobie to cierpienie, no. Tym takim, wiesz, ciągłym rozpamiętywaniem i myśleniem. I momentem zwrotnym dla mnie drugim było obejrzenie się w oczach innej kobiety, która była, wiesz, 20 lat dalej niż ja. I ona wciąż, wiesz, mimo tego, że scenicznie była po prostu lwem, i w życiu byś nie domyśliła się, że tam może być coś nie tak, ja widziałam rewers tej historii, gdzie po prostu sekunda, jedno słowo wystarczyło, że tam były wciąż bardzo trudne, bardzo nieprzepracowane emocje, bardzo cały czas cierpiący człowiek. I to był ten moment, kiedy sobie pomyślałam...
Ale rozumiem, że wracający do przeszłości.
Tak. Czyli wiesz, to było tak, jak ja zobaczyłam siebie za kolejne, wiesz, 20 lat. I pomyślałam, Boże, ja naprawdę tak nie chcę już dalej. Nie chcę tego stanu, nie chcę tego poczucia, że jest mi smutno, że jest mi ciężko, że jest mi źle, że udaję, że się uśmiecham, ale tak naprawdę cały czas jest źle. Jakby to był ten moment, gdzie ja kurczowo po prostu złapałam się, wiesz, myśli, nie chcę tak, nie chcę. Chcę mieć dobre życie, mimo tego, że ono się rozsypało zupełnie. Mhm.
Pytanie, na ile można zaufać też kolejnym osobom? Mhm. Jak zbudować to poczucie takiego, wiesz, zaufania w kolejnych związkach?
Trzeba zbudować zaufanie do siebie.
A właśnie.
Już wiesz... Nie na związkach, tylko i wyłącznie, wiesz, myślę sobie, że przede wszystkim do siebie, bo życie jest takie, że wiesz, no, to niekoniecznie musi być rozstanie związane z tym, że ktoś mnie zostawi, czy ja kogoś, ale tak naprawdę no, życie przynosi tak różne niestety tragedie, tak? No, ktoś nam umiera, właśnie tak jak umarł mój tata, ludzie odchodzą i to się może przydarzyć. Jak jesteśmy zbudowani, to znajdziemy czas na to, żeby pożegnać, przeżyć żałobę, ale my się nie rozsypiemy. Mhm. Bo będziemy my zbudowani. Dalej nasze życie będzie... będę miała przyjemności, będę umiała je realizować, będę wiedziała, że świat również jest smutny, bywają tragiczne momenty, ale on też ma inne barwy. Ten świat się składa z różnych wartości, różnych kolorów i ja już je mam i umiem sama wygenerować. Mój świat się nie rozsypie całkowicie tylko dlatego, że odejdzie ode mnie na przykład mężczyzna albo ja kogoś zostawię. To jest zupełnie inna jakość funkcjonowania nawet w relacji, bo już nie boisz się o to, że o Boże, ale zrobiłam coś źle, albo się uda, albo tak, albo się trzymasz kurczowo, albo w ogóle, no wiesz, różne historie, które za tym stoją. Właśnie z lęku.
Z lęku i to chyba też generuje takie właśnie te poczucie swojej wartości, które wtedy jest na zupełnie innym poziomie, często minusowym, albo sięgającym nawet podłogi, o którym sobie pewnie często nie zdajemy sprawy, że tak się trzymamy różne rzeczy, wiesz, kurczowo, które wcale być może dla nas nie są dobre.
Tak, a w momencie, w którym odnajdujesz siebie i swoją jakość, i swoją wartość życia, i odnajdujesz go w różnych innych obszarach, a nie tylko w jednym, to, no to już jakby nigdy nie stracisz siebie. Ja przy okazji tych strat życiowych mam wrażenie, że straciłam siebie, bo na nich budowałam swoją tożsamość. Więc ta zmiana chyba była, wiesz, największa, że ja po prostu jakby na kanwie tych moich trudnych historii w ogóle zbudowałam jakby swoją, wiesz, historię sobą, siebie samą na nowo.
I dzisiaj jaka jesteś?
Wiesz to, no myślę, że... Zmiana polega na tym, że ja lubię siebie dzisiaj. I to jest takie lubienie siebie z tym, że wiem, że czasem nie umiem, że z tym, że czasem nie dowiozę, że wiem, że czasem, że mam swoje małe jakieś issue, które po prostu są, ale krzywdy nikomu nie robią, więc sobie takie przytulam, że mam dużo więcej łagodności, wiesz, dla siebie w tych niekompetencjach, że jak stanę wobec tego wprost, to się świat nie zawali, jak wprost powiem, że wiesz, ja czegoś nie umiem, no nie dam rady, no sorry. No. I okazuje się, że no nic się nie dzieje, rozumiesz, że jakby świat się nie zawala. Że też mam więcej łagodności dla ludzi innych. Widzę ich niejednowymiarowo, tylko myślę sobie, każdy ma jakieś trudności. I dzisiaj jakiś goleś, wiesz, obtrąbia mnie i tam mi pokazuje, wiesz, różne rzeczy, bo mu coś tam gdzieś nie tak. Myślę sobie... Co zrobić? Bardzo współczuję mnie ci, człowiek się aż tak denerwuje z takich błahych powodów, że ten mój środek jest dzisiaj taki dużo mocniejszy, że mniej rzeczy, wiesz, wytrąca z równowagi, że dla dzieci swoich jestem, mam tak dużo łagodności i daję im też prawo do tego, żeby byli różni i cały czas im mówię, masz prawo do błędów, masz prawo nie mieć humoru, masz prawo być zły. Wiesz, i to jest zupełnie inna jakość dzisiaj w ogóle mojego życia i funkcjonowania w związku z tym. Dużo częściej się uśmiecham, ale tak prawdziwie, a nie tylko do kamer. Dużo częściej doceniam drobiazgi, takie drobne rzeczy, wiesz, które kiedyś po prostu było tak, dobra, trzeba załatwić, czas zrobić. A dzisiaj mam taką radochę, że pieczemy ciasto, że sobie siedzimy na kanapie, że coś oglądamy, że patrzę na nich, jak rosną. Drobiazgi, których nie doceniałam kiedyś, bo biegłam.
No tak, człowiek pędzi. A tak jeszcze się zastanawiam, a propos, wiesz, kobiet, z którymi też rozmawiasz, spotykasz się, które też były w tym studiu opowiadały o swoich różnych trudnościach, że oprócz tej takiej straty w sensie relacji nawet i partnerskiej, no to człowiek się zastanawia, właśnie to, co powiedziałaś, że straciłaś dom. No sam fakt utraty domu, nawet tego takiego miejsca fizycznego, też jest dosyć bolesny. No budujesz to lata. Kwestia finansów i tak dalej.
No, no pewnie.
Boimy się, jak to, wiesz, wszystko się poukłada i na jakim etapie. Czy to będzie znowu budowanie tego wszystkiego od zera i jak ty sobie z tym poradziłaś?
No, u mnie trudność polegała na tym, że to się wszystko wydarzyło w jednym czasie, więc tych strat było tak dużo, że to ciężko było pomyśleć sobie, no dobra, no to może spoko, straciłam dom, ale może teraz zbuduję to wyjątkowo wspaniałe miejsce. No dla mnie tamten dom to było wyjątkowe miejsce, wspaniałe i jakby trudno było mi popatrzeć, wiesz, inaczej na tą sytuację, że to inne miejsce to będzie... Wiesz, może tamto, ale rzeczywiście przyszedł taki moment, że pomyślałam sobie, no dobra, po prostu zwyczajnie trzeba to wszystko, co było, pochować. I co dalej? No albo będziesz żyć i wiecznie cierpieć, że coś się skończyło i płakać nad tym, stać pod tym domem i po prostu na tych zgliszczach cały czas być wdową, albo zobaczyć, co możesz ze swoim życiem jeszcze zrobić. Możesz zbudować nowy dom. Możesz zbudować go inaczej, z kimś innym. Masz szereg możliwości, jeśli się na nie odwrócisz się, a nie będziesz cały czas stać nad tym opłakiwaniem.
Dzisiaj stawiasz bardziej granice w kontekście, nie wiem, chociażby relacji, nie mówię tylko damsko-męskich, ale generalnie.
Tak. Już dużo lepiej słucham siebie i tego, w jakim jestem miejscu i czego potrzebuję. I dużo łatwiej mi mówić, że czegoś nie zrobię, nie przyjmę. Mniej mnie obchodzić, co sobie świat na ten temat powie i co pomyśli. Choć ten rewers cały czas jest, bo ja słyszę, co w związku z tym gdzieś, jak jestem na przykład nieprzyjmowana, bo coś, wiesz, stawiam. Choć stawiam je bardzo łagodnie, bo tego też, wiesz, się nauczyłam, że jakby możesz bardzo łagodnie mówić, że dziękuję, że czegoś nie chcesz zrobić. Albo chcesz zrobić, ale na swoich zasadach. Albo spróbujmy wypośrodkować. I to wciąż czasem spotyka się z takim brakiem przyjęcia, to myślę sobie, najważniejsze dla mnie wciąż jest to, czy ja jestem w zgodzie ze sobą i czy rozmawiam z ludźmi tak, żeby ich szanować. Cała reszta to już nie jest po mojej stronie, jak ktoś tego nie przyjmuje. I ja się dużo lepiej z tym czuję, bo ja zachowuję swój balans i swój środek, a ten spokój, który mam, który już poczułam, jak raz to poczujesz, to już nie chcesz inaczej. I masz, to jest dla mnie, wiesz, najważniejsze.
Tak się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, bo książka, powiedziałam ci na początku, że tytuł też do mnie trafił, mnie też nie starczyło sił. I myślę, że do wielu kobiet on trafia, no bo jesteśmy na wielu różnych czasami zakrętach. Tylko pytanie, jak pisze się książkę taką i tytuł jest Mnie też nie starczyło sił, ale wyszłaś z tego, czy nie boisz się, że będzie taki moment w twoim życiu? Boisz, może to za duże słowo, ale czy czasami nie myślisz o tym, że znowu powiesz, znowu mi nie starczyło sił? I pytanie, co powiemy wtedy, powiesz na przykład no, kobietom, które z którymi się rozmawia, czy generalnie ludziom, tak, bo to już nawet nie chodzi o, wiesz, o kobiety.
Wiesz, myślę, że kluczem do sukcesu jest powiedzenie prawdy. Znowu zabrakło mi sił. Ale to też nie jest książka o tym, że ja już teraz wiem, że będę żyła zawsze szczęśliwie i że nic się nie wydarzy. Dzisiaj wiem, że życie to jest totalna sinusoida. I ja teraz jest górka, ale może być znowu dół, bo on, no ono jest, to jest wpisane w nasze życie. Ta książka jest o tym, że jak jesteś na dole, to ja umiem, ja wiem, jakie są narzędzia. Ja wiem, jak sobie samej pomóc. To nie jest o tym, że ja już teraz osiągnęłam taki stan, że ja już po prostu nie widzę ciemności, albo szarych barw, albo że w ogóle nie ma trudności. Jest tylko pięknie. Nie. Bo życie dalej jest przeróżne. Codziennie doświadczam różnych emocji, różnych ludzi, którzy mnie dotkną, nie dotkną. Jakby, tylko ja wiem, gdzie chcę być i, gdzie, i jak ja chcę czuć. I jak wyjść z tego, co się w życiu przydarza trudnego. Mam narzędzia i one są we mnie. I one nie są jakby zbudowane zewnętrznie w oparciu o człowieka, o faceta, o kobietę, o siostrę, brata, mamę, pracę, czy kogokolwiek, tylko o mnie i to, co ja mam w środku.
Dużo się ostatnio mówi o terapii. Właściwie to takie, wiesz, słowo coraz bardziej wydawałoby się nawet i modne. Niektórzy mają pozytywny, inni negatywny stosunek. To jest ze swojego punktu widzenia. Wiem, że nie możemy tego upraszczać za bardzo. No właśnie, jesteś wdzięczna za to, że poszłaś na terapię? Uważasz, że bez terapii trochę inaczej twoje życie potoczyłoby się? Albo dalej byś była w tym bólu? Czy można samemu to przepracować? Czy jednak warto czasami skorzystać z pomocy?
Wiesz, moje doświadczenie pokazuje mi, że było warto. Ja, każdy pewnie musi znaleźć klucz sam, tak, jak sobie radzić, ale z mojego doświadczenia wynika, że to, że miałam człowieka, który jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, bo różne osoby na mojej drodze stanęły w tych terapiach i z różnymi, różne rzeczy opracowywałam, to akurat było dla mnie bardzo ważne, żeby móc jakby oglądać tę swoją historię, że miałam człowieka, przy którym w totalnym zaufaniu wiedziałam, że bez oceny zupełnej ja mogę powiedzieć wszystko. I nikt mnie za to nie oceni. To było dla mnie, na przykład dla mnie, to było bardzo ważne. Ponieważ ocena to była coś, co było coś, co mnie bardzo triggerowało. Bardzo. Dodatkowo wybrałam zawód, który akurat jeszcze zawodem tego. To była permanentna ocena, więc to, co się niesie z dzieci, to się później taki zawód wybierze. Więc ja to miałam bardzo silne i potrzebowałam bardzo kogoś, kto właśnie przy mnie jest, kto mnie w tej drodze prowadzi i jest po prostu totalnie bezkrytyczny. Jak czułam, że psycholog taki nie jest, to go zmieniałam. I do tego też jakby zachęcam, żeby szukać. Po prostu szukać rozwiązań, szukać pomocy, szukać ludzi, którzy... Bo generalnie jesteśmy... oglądamy się w lustrach, oglądamy się w ludziach. To dla mnie było też fajne przeglądanie się, jak ja reaguję na kogoś, jak ktoś reaguje na mnie, jak co mnie triggeruje, w których momentach ja się uruchamiam. No bez tego też nie ma rozwoju. Więc siedzieć tylko w zamkniętym domu, czytając książki, nie wystawiamy się w ogóle na bodźce. Ja zachęcam, bo to jest bardzo ważne. Warto jest oglądać się właśnie, ale oglądać siebie w relacjach z ludźmi. Psycholog również jest wtedy tą osobą, przy której możesz jakby zobaczyć, jak ty działasz, dla co się uruchamiasz, dlaczego się uruchamiasz. Możesz sobie potem o tym pomyśleć. Tylko wciąż odbywa się to w takich, wiesz, bezpiecznych warunkach.
Katarzyna Glinka wierzy w miłość?
Wiesz, nie. Nie bardziej, tylko myślę sobie, wiesz, że No, chciałabym ją zbudować zupełnie inaczej, jeśli kiedyś jeszcze się przytrafi. Taka, mówisz o relacji romantycznej, pytasz o relację romantyczną, bo mam dużo miłości, wiesz, w życiu w ogóle bardzo i do swoich dzieci, i do przyjaciół, i do ludzi, z których mam wokół i oni są tak kochani, że mnie po prostu teraz, wiesz, przepełnia taka radocha, że naprawdę mam bardzo szczerych, oddanych przyjaciół i ludzi wokół siebie. A jeśli chodzi o relację romantyczną, no to jeśli, wiesz, to tak myślałam sobie o tym ostatnio, rzeczywiście bardzo szczerze, mówię, kurde, no, a może się to już nie przydarzy w ogóle. No bo ile razy można w życiu?
Do skutku.
No, to myślałam, a kurde, no to z drugiej strony, no to się nie przydarzy. No to nie będzie tylko tego jednego małego elementu w moim życiu, bo mam bardzo dużo. A poza tym przeżyłam już też piękne miłości, więc wiem też, jak to smakuje. Ale jeśli by tak się wydarzyło, to bardzo bym chciała zbudować ją już na innych zasadach i tak dojrzale, no, żeby się nie zatracać i żeby siebie nie stracić nigdy.
Okej, okay, a co znaczy dojrzale?
Dojrzale to znaczy, żeby się nie zatracić.
Żeby,
wiesz, ta miłość romantyczna nie kojarzyła się z tym, że ktoś cię wybawi, ty kogoś wybawisz, będziecie jak papuszki, nie rozłączki. To nie jest komedia romantyczna, to nie jest film o tym, że no po prostu i byli, i żyli długo i szczęśliwie. Chciałabym spotkać kogoś, z kim mamy, wiesz, te same fale, to samo nas cieszy, bawi, śmieszy, nie wiem, potrafimy robić różne rzeczy, dajemy sobie na to przestrzeń, czas. Ale jak chcemy, to wybieramy siebie na dobre i na złe. Pomagamy sobie, bo od tego też jest ten drugi człowiek i to jest super. Nie mówię o ciągnięciu się za uszy wiecznie z trudności, ale o tym, że no, w trudnych momentach podajemy sobie rękę, natomiast nie jesteśmy od siebie zależni. Nie jesteśmy, ten drugi człowiek nie jest po to, żeby po prostu ciągnąć przez życie się nawzajem. No i to nie jest łatwe.
Łatwe, ale wcale, ale nie niemożliwe do spełnienia.
Tak, ale warto marzyć, wiesz.
Słuchaj, tego ci naprawdę z całego serca życzę.
Dziękuję.
I też w imieniu kobiet właściwie to mogę ci podziękować za książkę. Jesteśmy przed Dniem Kobiet. W takim czasie akurat też nagrywamy naszą rozmowę. To jeszcze może na koniec. Co byś powiedziała kobietom?
Żebyśmy potrafiły być po swojej stronie. Żebyśmy przestały same dla siebie być największym krytykiem, ale i krytykiem dla swoich bliskich i dla ludzi w swoim otoczeniu. Żebyśmy my, kobiety, były dla siebie łagodne. I żebyśmy były dla siebie wsparciem. Myślę, że to by było piękne.
Super. Co nie znaczy, że nie chcemy tych bukietów, kwiatów na Dzień Kobiet.
Ale oprócz sobie nawzajem też przynosić.
Bukietów, kwiatów to jeszcze ja dorzucę też oczekiwałybyśmy, tak mówię trochę za nas dwojga, a również i szacunku do nas, do tego, co powiedziałaś na wiele różnych polach.
Tak, tak, oczywiście. Szacunek jest bardzo ważny. W ogóle międzyludzko, tak to już zabrzmiało tak globalnie, ale bardzo ważne, żeby ten szacunek wybrzmiewał.
Kasiu, pięknie ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za
zaproszenie. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie.
Miło cię poznać przy okazji.
Dzięki bardzo.
Dziękuję bardzo.